I zacznę od takiego pytania. Dlaczego jest tak, że jednym w życiu się powodzi lepiej, a innym gorzej, tak? Wygląda tak, jakby jedni mieli więcej szczęścia, a czy powodzenie w życiu jest zależne od szczęścia, czy jest coś takiego w ogóle jak szczęście, czy mamy wpływ na to, co nam się w życiu przytrafia? To będą takie tematy, które będą nam towarzyszyły. I chciałbym przeczytać taki spory, mięsisty kawałek Słowa Bożego. I on jest zawarty w Księdze Powtórzonego Prawa. I muszę wam powiedzieć, że od kilku miesięcy zachwycam się Pięcioksięgiem Mojżesza. Wiem, że często jako chrześcijanie unikamy tych miejsc. Wydają nam się być takim katalogiem nieaktualnych praw, przestarzałych prawd, jakichś zakazów, które nie mają nic wspólnego z moim życiem, które nie odnoszą się w żaden sposób do mojego życia. Ale namawiam was dzisiaj, żebyście tak zdobyli się na wysiłek. Spróbujmy razem przyjrzeć się temu, co będziemy czytać. Jest to takie szczególne miejsce. To jest Piąta Księga Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa. Tak? Księga Powtórzonego Prawa. Można byłoby powiedzieć, że to taki testament Mojżesza. Tak? Ziemia obiecana jest na wyciągnięcie ręki, już ją widać. Mojżesz wie, że to jest czas jego rozstania z życiem, z Izraelem, ze swoją służbą. I on chce powtórzyć właśnie najważniejsze rzeczy. Tak? Chce rozstać się z tym ludem, który prowadził przez tyle lat, przypominając im najważniejsze sprawy. To jest taki moment, wiecie, jak rodzice mają już takie prawie dorosłe dzieci. A to absolutnie nie moja rodzina, nie dotyczy mi, tak? Rodzice mają prawie dorosłe dzieci i po raz pierwszy rodzice chcą wyjechać z domu i zostawić ten dom dzieciom pod opiekę, tak? I w progu stoją, żegnają się z dziećmi, dzieci mają pochylone głowy, tam kiwają, tak, i rodzice powtarzają im te ważne prawdy. Jedzenie jest w lodówce. Wiemy, mamo, tak, wiemy, jedzenie jest w lodówce, tak, i rodzice mówią dalej, bo to wygląda na to, że dzieci nie wiedzą o tym, że, tak, rodzice są zabawni w takich momentach i rodzice mówią, jedzenie jest w lodówce, pamiętajcie wieczorem, żeby zamknąć dom na klucz, żeby nikt nie wszedł, tak, a jutro trzeba wynieść śmieci do kubła, jakby coś, to dzwońcie po dziadka i babcie, jakby oni mieli pomóc w jakiś sposób mogli, tak, to są takie rady, tak, dzieci stoją w progu, niby słuchają, już po prostu wykończone. Rodzice tak się zastanawiają, myślą sobie, niby wszystko wiadomo, ale czy te nasze dzieci to zrobią, tak, czy to zastosują. I wtedy do rodziców dociera, że nie masz na to wpływu, że już nic więcej nie możesz zrobić. Tak? To jest takie powtarzanie pewnych rzeczy, żeby podkreślić coś ważnego. I to jest taki moment, Piąta Księga Mojżeszowa, kiedy Mojżesz przypomina. I fragment, który chcę przeczytać, jest bardzo szczególny, posłuchajcie, jest bardzo specyficzny, jest wyjątkowy. To są obietnice błogosławieństwa. To są obietnice błogosławieństwa, ale nie dla nas, tylko dla Izraela wtedy. Tak? One są w pierwszej mierze zaadresowane do tych ludzi, to jest do nich. A więc otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, 28 rozdział, tam 14 wersetów chciałbym przeczytać. Ja będę czytał tutaj sobie na głos właśnie z tego nowego przykładu Ligi Biblijnej. On jest dla mnie taki świeży. I tam ten tekst leci właśnie tak. Piąta Księga Mojżeszowa, 28, od 1. Jeśli jednak będziesz pilnie słuchał głosu Pana, Twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie Jego przekazania, które dzisiaj Ci nadaję, to wyniesie Cię wysoko ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną więc na Ciebie i spoczną na Tobie wszystkie te błogosławieństwa. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Twojego Boga, będziesz błogosławiony w mieście i błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc Twojego łona, plon Twojej ziemi i przychówek Twoich stad, młode Twojego bydła i jagnięta Twoich owiec i kóz. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławiony będziesz we wszystkich swoich przedsięwzięciach. Pan wyda ci twoich wrogów. Pobijesz tych, którzy przeciw tobie powstają. Jedną drogą wyjdą z tobą walczyć, a siedmioma będą przed tobą uciekać. Pan sprowadzi błogosławieństwo na Twoje spichlerze i na każde przedsięwzięcie Twoich rąk. Pobłogosławi Cię w ziemi, którą Ci daje. On, Pan Bóg Twój. Pan ustanowi Cię jako święty lud, zupełnie tak, jak Ci przysiągł. Gdy tylko będziesz przestrzegał przykazań Pana, Twojego Boga i chodził Jego drogami, wówczas zobaczą wszystkie ludy ziemi, że imię Jahwe jest wzywane u Ciebie. Będą się Ciebie bać. Pan obficie obdarzy Cię dobrami, pomnoży owoc Twojego łona, przychunek Twojego bydła i plony Twoich pól w tej ziemi, którą daje Tobie, jak przysiągł Twoim ojcom. Pan otworzy dla Ciebie swój skarbiec dobra, niebo. Będzie zraszał Twoją ziemię deszczem we właściwym czasie i błogosławił wszystkie dzieła Twoich rąk, także będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a sam nie będziesz musiał korzystać z pożyczek. W ten sposób Pan postawi Cię na czele, nie z tyłu. Będziesz tylko górą, nigdy nie będziesz dołem, gdy tylko będziesz słuchał przykazań Pana, Twojego Boga, które ja Ci dziś nadaję, abyś pilnował ich stosowania. Nie odstąpisz zaś od tych wszystkich słów, które ja Ci dziś przekazuję, ani w prawo, ani w lewo i nie pójdziesz za innymi bóstwami, by im służyć. Zanim zdecydujesz się powiedzieć w swoim życiu, że prawo mojżeszowe albo Stary Testament w ogóle nie ma zastosowania, nie ma Ci nic do powiedzenia, nie ma dla Ciebie żadnego przekazu, pozwól, że chcę Ci coś powiedzieć takiego ogólnego. Całe Boże objawienie, ta nasza Biblia jest podzielona na dwa kresy, to jest takie proste do spostrzeżenia. Bardzo ładnie to nazwała Liga Biblijna w swoim przekładzie. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba, bo tam jest użyte określenie stare i nowe przymierze. Stare i nowe przymierze. To słowo przymierze ma bardzo głębokie znaczenie. Ono ma tak ciężar gatunkowy, ma mądrość. Ja w tym słowie widzę emocje, uczucia, widzę w tym słowie miłość. To pierwsze przymierze było zaadresowane głównie do narodu wybranego, a jego takim miejscem, takim punktem wiążącym, punktem centralnym było prawo. Było prawo. Przyjęcie prawa od Boga i życie według tego słowa, tak? Życie według tego prawa. Człowiek wiązał się z Bogiem przymierzem poprzez to, że będąc Izraelitą, bo to było zaadresowane do Izraelitów, oczywiście cudzoziemcy mogli się przyłączyć w jakiś sposób, ale generalnie było zaadresowane do Izraelitów i decydował się ufać Bogu i postanawiał żyć według słowa prawa, tak, żyć według tego prawa. I to drugie, nasze, nowe przymierze dotyczy każdego człowieka na ziemi. Może dotyczyć każdego człowieka na ziemi, etnicznie. Niezależnie od języka, narodu, koloru skóry, od tych wszystkich rzeczy, które wydają się nam, że nas dzielą jako ludzi, tak? To drugie słowo jest uniwersalne, dotyczy każdego człowieka na ziemi. I tym punktem wiążącym, tym punktem, w tym, pamiętacie, w tym pierwszym było prawo. A w drugim przymierzu punktem wiążącym człowieka z Bogiem jest osoba. Jest osoba Jezusa Chrystusa. I stosunek do tej osoby, twój personalny stosunek sprawia, że jesteś w tym przymierzu, jesteś pod tym przymierzem, bądź nie. I często słyszę taką, powiem niegrzecznie, taką prymitywną opinię, ponieważ jest to takie wielkie uproszczenie, że właśnie to Stare Przymierze czy Stary Testament nie czytam, bo mnie nie dotyczy, było, minęło, przeszło, to tam historia tego, jak Bóg działał, to w ogóle nic nie znaczy. Wiecie, rzeczywiście przymierze się zmieniło, ale osoba Boga, który stoi za tym przymierzem, nie. Biblia mówi, że to teologia mówi, tak, że atrybutem Boga jest niezmienność. Tak? Biblia mówi, że On się nie zmienia, że nie podlega nastrojom, wahaniom jakimś. Tak? Więc te dwa przymierza tak naprawdę są ekspresją Bożej miłości, Bożej postawy, wyrażeniem tego do ludzi w różnych okresach i w różnych miejscach. Ale jest to ekspresja tej samej natury. I jak czytałem to słowo, powiem szczerze, że byłem bardzo poruszony, kiedy czytałem, to jest obietnica błogosławieństwa we wszystkich poczynaniach. jest obietnica błogosławionego życia, obietnica powodzenia nie tylko w sprawach duchowych, ale prawdę powiedziawszy, tutaj dotyczy to rzeczy jak najbardziej przyziemnych, zdrowia, powodzenia w biznesie, w hodowli bydła, w uprawie roli, w pożyczaniu pieniędzy, w polityce. To jest obietnica błogosławieństwa w tych takich najbardziej prozaicznych sprawach życiowych dla człowieka. Wtedy tym człowiekiem był Izraelita. Tak? Ale to jest obietnica zatroszczenia się o całe życie, o wszystko, co dotyczy naszego życia. I słowa, które przeczytaliśmy, to są słowa o Bożej przychylności. To są słowa o Bożej przychylności, której doświadczają ludzie żyjący w przymierzu z Bogiem. Gdybyśmy obrócili kartkę i poszli dalej w tym fragmencie, to przeczytamy tam rzeczy, które nam się będą o wiele mniej podobać. Przeczytamy tam o skutkach tego, kiedy żyje się bez Boga, o zagubieniu, o problemach, o rzeczach, których nie lubimy, o rzeczach, których nie lubimy. I ta druga negatywna strona monety, ta druga negatywna strona medalu dzieje się wtedy właśnie, kiedy nie doświadczamy Boga. I brak Jego obecności w naszym życiu skutkuje brakiem tego, co byśmy nazwali brakiem przychylności. To słowo przychylność dzisiaj będzie ważne w tym wszystkim, co chcę powiedzieć. Niektórzy ludzie mają taką pustelniczą wizję życia z Bogiem. Myślę, że to jest dobre słowo, tak? To takie wyobrażenie pobożności jako wegetacji gdzieś na obrzeżach społeczeństwa. Właśnie to słowo pustelnik mi się tak idealnie kojarzy, tak? Takie życie o takich korzonkach, w wodzie, w jakimś ubraniu takim potarganym, w takiej beznadziei, w takim smutnym, ciężkim, beznadziejnym życiu. Jeśli coś dobrego ma mnie spotkać, to po drugiej stronie ewentualnie. Tak, to takie życie właśnie, nie chciałbym tak żyć. Kiedy czytam Słowo Boże, muszę powiedzieć, że widzę coś zupełnie innego. Być może ktoś mi może zarzucić, że wyczytuję to, co chciałbym tam zobaczyć, ale naprawdę widzę błogosławione życie, które Bóg ma dla człowieka. Widzę życie obfite, dobre, smaczne, soczyste. Widzę Boga, widzę wizję życia, w którym jestem zaopatrywany przez Boga. Nie dlatego, że sobie to jakoś wysłużyłem, tylko dlatego, że jest Jego taka natura, że On jest Bogiem dobrym, łaskawym, miłosiernym i On ze swej natury troszczy się o mnie. On chce zrobić wszystko po prostu, żebym ja mógł żyć w tym błogosławieństwie, żyć pod tą łaską. Kiedy czytam Biblię, to widzę wizję Bożej opieki nad życiem człowieka, wizję troski o potrzeby, mam obraz pomnożenia, a nie jakiegoś takiego biedowania. I wiecie co? Najciekawsze jest to, że to nie jest jakaś współczesna Ewangelia sukcesu, że to nie jest obraz, który wyprodukowało współczesne konsumpcyjne społeczeństwo, tylko to, co czytaliśmy, jest zawarte w prawie mojżeszowym w Starym Testamencie. Tam Bóg się przedstawia i manifestuje jako troskliwy ojciec kochający. I chcę ci powiedzieć, że za starym i nowym przymierzem stoi ta sama osoba. Stoi ta sama osoba, ten sam Bóg. Nie wiem, prawdopodobnie znacie taką najprostszą, najkrótszą definicję słowa łaska. Tak? Większość z nas słyszało, że to jest niezasłużona przychylność Boga. Niezasłużona przychylność Boga. Słowo łaska ma dla nas oczywiście takie religijne, teologiczne konotacje, więc na dzisiaj je odsuńmy, to słowo, i używajmy słowa dzisiaj przychylność, tak? Ta łaska to będzie ta niezasłużona Boża przychylność. Zostańmy na chwilę przy tej przychylności, ponieważ myślę, że to jest największe wyzwanie, z jakim zmaga się współczesny człowiek. To jest pytanie, które brzmi tak: czy jeśli istnieje jakiś Bóg, to jest mi przychylny? To jest wątpliwość, która jest zasiana w sercach ludzi, nie tylko wątpliwość ontologiczna, czyli czy Bóg istnieje, ale jeśli istnieje, to czy ten Bóg ze swej natury jest mi przychylny. Ponieważ nasze wyobrażenia o Bogu to raczej ktoś surowy, karzący, oczekujący na moje potknięcie, aby tylko pociągnąć mnie delikatnie z liścia. Więc pytanie, czy ten Bóg jest mi przychylny? I powiem więcej, mam przekonanie, że wielu współcześnie żyjących chrześcijan, którzy już wierzą w istnienie Boga, zadają sobie pytanie, czy ten Bóg ze swojej natury jest mi przychylny. Być może są tutaj osoby na tej sali, siedzisz dzisiaj tutaj i zastanawiasz się, jak Bóg mnie widzi, czy jest mi przychylny, czy może patrzy na moje rzeczy, które gdzieś tam z przeszłości niby je wyznałem, ale do końca nie jestem pewien, czy ja w Bożych oczach zasługuję na przychylność. Posłuchaj, chcę ci powiedzieć, nie musisz zasługiwać na to, ponieważ to jest Boża natura i On z głębi swojego jestestwa jest do ciebie dobrze nastawiony. On ze swojej natury jest przychylny. I jeśli znasz naturę Boga, jeżeli rozumiesz naturę Boga, to nie masz tych wątpliwości i żyjesz zupełnie inaczej. Żyjesz wolny od lęku, potępienia, od strachu. Jeśli nie znasz natury Boga właśnie, to motasz się z takimi obrazami kogoś, kto czasami nawet, wiesz, nie wypowiesz tego głośno, ale gdzieś tam sobie myślisz, jaki ten Bóg jest niesprawiedliwy. Ale tak się dzieje dlatego, że nie rozumiesz ojcowskiego serca Boga. I nie mówię tutaj po to, żeby cię pognębić i powiedzieć, jak ty się na niczym nie znasz, ale Bóg chce być rozpoznany w twoim życiu jako taka właśnie osoba. Bill Johnson w swojej książce Więcej nieba taki ciekawy mechanizm opisał. To jest niesamowity pastor i oprócz tego właśnie, że tam się dzieją naprawdę znaki, cuda i on ma jakby takie szczególne namaszczenie w tej materii, to jego książki przybliżają gdzieś obraz Boga takiego jako kochającego ojca. I Bill Johnson napisał, że ludzie zazwyczaj budują swoje życie mentalnie na kilku fundamentalnych przekonaniach. Na przykład przekonanie, że jestem nieudacznikiem, tak? Ktoś nosi to gdzieś od dziecka i to będzie wpływało po prostu na całe jego życie. To mu przeszkodzi zbudować jakąś fajną karierę w pracy, zbudować zdrową rodzinę i tak dalej, i tak dalej, tak? Myślimy zaledwie kilka takich fundamentalnych przekonań i Bill Johnson powiedział, że z jego pastorskiej perspektywy najważniejszą rzeczą jest mieć przeświadczenie, mieć taki fundament mentalny w sobie, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry, ponieważ Biblia mówi o tym, że Bóg jest dobry. Jeżeli masz takie przekonanie, to pozwoli ci pozbyć się balastu swojego grzechu, to pozwoli ci doświadczać obecności Ducha Świętego, to pozwoli doświadczać ci wchodzić w rzeczy, w powołanie, w rzeczywistość, którą Bóg dla ciebie zaplanował. Jeżeli nie masz tego, będzie ci bardzo trudno. Pewne rzeczy będą dla ciebie nieosiągalne. Nie zbudujesz żadnego prawdziwego duchowego życia bez tego fundamentu, tej absolutnej podstawy, że Bóg jest dobry, tak? Ponieważ oglądamy telewizję, widzimy złe rzeczy, widzimy matkę, która coś zrobiła złego ze swoim dzieckiem, widzimy terrorystów, widzimy powodzie, wypadki i to nasze przekonanie, że Bóg jest dobry, będzie wystawione na atak. Będzie pod obstrzałem grubej artylerii, będzie atakowane, będzie niszczone. Wiecie, kiedy przychodzimy do Boga, a kiedy poznajemy Go, to do naszego umysłu, do naszego serca, do naszego ducha przebija się powoli komunikat właśnie, że Bóg jest dobry. Oddajemy swoje życie Jezusowi, nawracamy się do Niego, ale nasze grzechy są przebaczone. To najprostsze jest w sferze takiej duchowej, tak? W sferze ducha rodzisz się na nowo i to jest najprostsza sprawa, ale w sferze emocji, a w sferze naszej woli, intelektu, my bardzo często latami, latami wychodzimy ze skutków życia bez Boga. Naprawdę latami potrzebujemy leczyć nasze serce. To jest długi proces, gdzie Duch Święty po prostu może coś z nami robić, leczyć tą naszą osobowość ze zranień. Czasami skutki naszego życia bez Boga ciągną się bardzo długo, tak? Niektórych rzeczy nie potrafimy odmienić, bo coś się dokonało w życiu, w jakichś sytuacjach prawnych. Bóg ma moc odmienić twoje serce, Bóg ma moc odmienić twoje życie, ale te skutki będą, diabeł będzie używał, żeby oddziaływać na ciebie po tej drugiej stronie. I wierzę w to, że żeby mieć właściwy obraz siebie, musimy najpierw mieć właściwy obraz Boga, który zaczyna się od prostego stwierdzenia. Bóg jest dobry. Wiecie, to nie jest banalne, to nie jest takie naiwne, to nie jest takie dziecięce. To jest bardzo ważne, mieć to przekonanie. I dzisiaj chciałbym cię namawiać, czy może tak jednorazowo namówić, ale ponieważ będę to robił przez resztę tego kazania, więc to będzie namawianie, tak? To nie będzie jednorazowe zdanie. Dzisiaj chciałbym cię przekonywać do tego, abyś sięgnął po Bożą przychylność nad swoim życiem. Wiem, że to tak brzmi jak ze szkolenia marketingowego, że to brzmi z jakiegoś właśnie coachingu taniego i tak dalej, ale naprawdę wierzę w to, że to jest coś, co trochę samo przychodzi do naszego życia, ale w dużej mierze musimy po to sięgnąć. Musimy to zastosować do naszego życia, musimy to włożyć do naszego życia. Czy zastanawiałeś się, jak to jest, że jedni jakby tak intensywniej, mocniej i bardziej doświadczają Bożego życia, Bożych cudów, błogosławieństwa, a inni w mniejszym stopniu? A może się mylę, może tak nie jest, może to jest tak porówno. Więc ja ośmielę się postawić taką tezę, że Bóg kocha nas wszystkich tak samo. Amen? A do tego miejsca jest amen. Zobaczymy, co będzie dalej. Bóg kocha nas wszystkich tak samo, ale przychylność mamy różną. No, herezja została wypowiedziana. Wiem, że teraz ruszyły wasze myśli, zastanawiacie się, czy tutaj szybko zwoływać spotkanie, odwoływać pastora, czy podpisać się pod tym, co powiedział, ale chcę, postawię taką tezę, że Bóg kocha nas wszystkich tak samo, ale przychylność, poziom przychylności albo ilość przychylności mamy różną. To często zależy od powołania, jest tak, tak? Dawid był powołany, jego przychylność była większa niż przychylność w tej mierze była nad Dawidem większa niż nad jego braćmi, tak? Jezus sobie wybrał 12 tych, których sam chciał, tak? Więc jest coś takiego jak Boże powołanie, ale chcę też mówić o tym, że możemy wzrastać w przychylności, o tym będziemy zaraz mówić, ale ta Boża łaska, czy dostęp do Bożej przychylności, to nie dzieje się automatycznie. Tak? Nawracasz się, masz coś otwarte, ale to jest coś, po co trzeba sięgnąć, coś, czego trzeba się nauczyć, nauczyć się w tym żyć, nauczyć się tym posługiwać, coś, co trzeba wyegzekwować. Jest takie miejsce, które bardzo mnie ostatnio poruszyło, takie słowo w liście do Rzymian, to są dwa wersety, 5 rozdział listu do Rzymian, właściwie to jest 1,5 wersetu. I zazwyczaj zwracałem uwagę na to pierwsze zdanie, tak? A więc czytamy. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen? Tak, Kuba, jesteś ze mną? Rzymian 5:1-2, tak? Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz ten drugi jest bardzo ważny. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. Tak, to tam dalszą część zostawimy na dzisiaj. Koncentrujemy się na tym, że przez Chrystusa jesteśmy pojednani z Bogiem, mamy z Nim pokój. Wspaniała wiadomość. Bóg nie patrzy na nas wrogo, jest do nas nastawiony pozytywnie. I dzięki Chrystusowi mamy też dostęp poprzez wiarę do łaski. Najważniejszym przejawem Bożej miłości do Ciebie jest śmierć Jezusa Chrystusa za Ciebie, zamiast Ciebie. Amen? Tak. Ale tam jest dużo więcej niż tylko zniweczenie Twojego grzechu. Tam jest dużo więcej niż pokój. Tam jest dużo więcej niż pojednanie się z Bogiem. Tam nie ma więcej gniewu, tam jest miłość, ale chcę Ci powiedzieć o czymś więcej. Chcę Ci powiedzieć o czymś, co jest istotne w sferze, wiecie, ta pierwsza część jest jakby w sferze ducha, w takiej materii soteriologicznej, czyli chodzi o Twoje zbawienie, a ta druga część o dostępie, ona jest chyba bardziej o życiu tutaj, o byciu używanym przez Boga, o przychylności. I osoba Jezusa Chrystusa otwiera Ci dostęp. Wiesz, co to jest dostęp? To są drzwi, tak, przez które tu możesz wejść, to jest dostęp. Dostęp to jest Twój login i hasło do jakiejś witryny na Facebooku, do jakiegoś miejsca, gdzie się możesz zalogować, tak, do jakiegoś oprogramowania, które udostępnia Ci Twoja firma i masz stanowisko. Twój login, Twoje hasło to jest dostęp. Więc chcę Ci powiedzieć, że przez Jezusa Chrystusa masz login i hasło do nieba, do zasobów nieba, które Bóg dla Ciebie przewidział. Ale to, że masz ten dostęp, nie oznacza automatycznie, że z tego korzystasz. To nie oznacza, że logujesz się, wchodzisz i korzystasz z zasobów, które Bóg dla Ciebie przeznaczył. Więc chcę Ci powiedzieć, że to jest istotne, że to jest bardzo ważne, że masz dostęp, ale czy coś z tym robisz, zależy od Ciebie, wiesz? Ty to musisz zrobić, Ty to musisz wyegzekwować, Ty to musisz przekuć w działanie. Każdy element jest istotny i tutaj czytamy, że dostęp do łaski mamy przez co? Przez wiarę. Przez wiarę. Myślę, tak obserwuję to, że ten element bardzo często jest w Kościele ignorowany. To jest taki paradoks. Kościół powinien być miejscem, gdzie najmniej się ignoruje wiarę, ale czasami dochodzimy w naszych poczynaniach do planów, do tego, co będę robił, co potrafię, co rozwinę, jakie książki przeczytam, co mogę zdziałać. A my mamy dostęp do łaski, do tego, żeby coś się wydarzyło, żeby była przychylność nad nami właśnie poprzez wiarę. Jako dziecko Boga jestem z Nim pojednany, które jest pojednane z Bogiem przez krzyż Chrystusa, mam dostęp do przychylności. Posłuchaj, masz dostęp do przychylności, masz jakąś miarę przychylności na początku, ale możesz tym wzrastać, ponieważ przychylność, tak jak i wiara, to nie jest coś całego. Wiara to nie jest coś całego, wiara to jest pewna czynnik zmienny w naszym życiu. Mamy jakąś miarę wiary, kiedy się nawracamy, ta wiara może wzrastać, ta wiara może się pomnażać, jej może przybywać i Bóg może cię używać do rzeczy, o których na początku nie sądziłeś, że będziesz się nadawał. Ja pamiętam taki okres w tym kościele, kiedy byliśmy tak wygłodniali jakiegokolwiek ponadnaturalnego działania Boga, ponieważ przez kilka lat nie widzieliśmy nic, była posucha, pustynia, susza, nie wiem jak to nazwać, i to nie była pustynia błędowska, dla mnie to była pustynia Gobi. To było coś tak wielkiego i byłem po prostu w środku spragniony, Boże, chociaż żeby ktoś nowy zaczął językami mówić. Było takie wielkie pragnienie i gdzieś modliłem się, wiem, że wielu z was się modliło, to Boże, chcemy widzieć, że to, co w tych dziejach apostolskich jest, to chcielibyśmy widzieć w naszym życiu. Chcielibyśmy wiedzieć, że to jest prawda, nie tylko czytać o tym. I to było takie wspaniałe, kiedy zaczęliśmy na tym tak, na początku z małą wiarą właśnie, a później z coraz większą nauczać, a nauczanie spowoduje, że rośnie w tobie jeszcze więcej wiary i masz odwagę kłaść ręce na chorych i najpierw jakieś tam katary, chociaż to nie wiadomo, czy to było zdrowienie, czy ktoś po prostu wziął sobie teraflu, ale widzieliśmy kręgosłupy uzdrawiane przez Boga, jakieś poparzone ręce tutaj zdrowiały na nabożeństwie. Tak? A później to dodało nam odwagi, ponieważ to jest to samo namoszczenie, żeby kłaść ręce i modlić się nad ludźmi zdemonizowanymi. Dlaczego? Bo wzrosła nasza wiara i zaczęliśmy egzekwować przychylność Bożą. I namawiam Cię do tego, żebyś poszedł w swoim życiu w tym kierunku. Pewnie Bóg Ci otworzył dostęp i możesz z tego korzystać. Musisz sięgnąć po Bożą przychylność nad swoim małżeństwem poprzez wiarę i modlitwę, nad swoim życiem, nad swoją pracą. Uwierz w to, że Boża ręka jest nad Twoim życiem. Uwierz w to, że uzdrowienie z raka, z innych strasznych chorób jest dla ludzi poprzez Ciebie. Tak? To nie musi być wielkie nazwisko jakiegoś tam ewangelisty czy pastora. Uwierz, że Boże obietnice, które są zapisane w Słowie Bożym, są dla Ciebie. Uwierz w to. Namawiam Cię dzisiaj do tego. Uwierz, że chrzest w Duchu Świętym, że mówienie innymi językami, prorokowanie jest dla Ciebie i dla ludzi. Uwierz, że możesz być dobrym liderem grupy domowej. Uwierz w to, że możesz przyprowadzać ludzi do Jezusa Chrystusa. Uwierz w to. Sięgnij, zaloguj się w niebie. Uwierz, że Boża przychylność jest przeznaczona dla Twojego życia. Amen. Przestań po prostu dorabiać ideologię. Przestań usprawiedliwiać się w swoim życiu ze swoich jakichś duchowych niepowodzeń i przestań myśleć, że być może Bóg czegoś nie chce. Jeśli Biblia o tym mówi, że Bóg tego chce, to znaczy, że to jest dla Ciebie. Uwierz w to. Przestań karmić swojego ducha niewiarą. Przestań, nie pozwól, żeby on głodował i zacznij w swoim życiu egzekwować zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. Zrób to. To wszystko zostało Ci dane. To wszystko jest w Twoim zasięgu. Masz do tego dostęp. Masz do tego dostęp poprzez wiarę, poprzez śmierć Chrystusa. Masz dostęp do Bożej przychylności i możesz w niej wzrastać. Właśnie z powodu niewiary, z powodu takiego skołowacenia duchowego w głowie, z powodu złego myślenia o Bożej przychylności, my nie chodzimy Bożymi drogami. My nie zdobywamy się na odważne decyzje dla Boga. Z powodu niewiary nie słyszymy Bożego głosu, nie czujemy prowadzenia Ducha Świętego i chcę Ci powiedzieć, że jeśli tak jest, to nie jest Boży zamiar dla Twojego życia. To nie jest Boże przeznaczenie, tak? To nie jest zemsta Boga za to, że kiedyś byłeś grzeszny. To jest raczej taki stan takiego marazmu, ponieważ dzieje nam się w życiu według naszej wiary. Bóg kocha wszystkich tak samo, ale jedni doświadczają wielkich rzeczy, a inni mniejszych, ponieważ to jest zależne od wiary. Tak? Nie wiem, czy pamiętasz te słowa, one kilkakrotnie się pojawiają w Ewangeliach, kiedy do Jezusa przychodzą ludzie z różnymi problemami, Jezus im mówi, niech Ci się stanie według wiary Twojej. Wiesz, to jest kluczowe, to jest kluczowe. Niech Ci stanie według wiary Twojej. I to się dzieje gdzieś tam proporcjonalnie bardzo często. Tak? Ci ludzie, którzy szybko reagowali, mówili, Panie, pomóż niedowiarstwu memu, tak? To było dobre, ja to dobrze postrzegam właśnie taką postawę, tak? Ale z powodu niewiary czytamy, że w jednej synagodze Jezus nie mógł uczynić wielu cudów, z powodu niewiary, z powodu Twojej niewiary, gdzieś jakiegoś lęku, nie możesz wzrastać. Więc namawiam Cię do tego, żebyś sięgnął do Bożej przychylności. O Jezusie czytamy, kiedy był małym dzieckiem, kiedy został tam, zagubił się w świątyni, czytamy o tym, że Jezus wzrastał w łasce, czytaj, przychylności u Boga i ludzi. A więc możesz wzrastać w przychylności. Nawet jeżeli gdzieś tam postrzegasz, że nie ma jej w tej chwili zbyt dużo w Twoim życiu, to możesz to pomnażać poprzez wiarę, poprzez zaufanie Bogu. Można w tym wzrastać. A więc chciałbym Cię dzisiaj namówić tak naprawdę do tego, żebyś zdecydował, że nie będę tkwił w tym samym miejscu, jeśli chodzi o Bożą przychylność. Że nie będę tkwił w tym samym miejscu, niezależnie czy jest dobrze, czy źle, jest więcej. Bóg ma dla Ciebie więcej. Namawiam cię dzisiaj do tego, żebyś nie był takim duchowym malkontentem, takim narzekaczem. A, jest tak do bani, może gdyby jakąś lepszą książkę przeczytał, może gdyby ten lider grupy domowej był lepszy, żeby ten pastor jakieś kazania w końcu sensowne zaczął gadać, to może byłoby lepiej. Nie bądź malkontentem, nie bądź narzekaczem, nie bądź osobą po prostu, która sieje do swojego życia ducha zniechęcenia, ducha niewiary, ponieważ to jest duchowa śmierć. Wiesz, to nie jest tylko złe oddziaływanie na ciebie samego. Taki duchowy odorek wokół ciebie się odnosi, tak? Ludzie w kościele, wiecie, ludzie w kościele mają instynkt samozachowawczy i często po prostu odsuwają się, bo jeśli nie mam mocy kogoś zmienić, a widzę, że z tego miejsca w moją stronę zmierza taki negatywny komunikat, jeśli ja nie jestem w stanie tego przełamać, to wolę się odsunąć, żeby nie być pod wpływem tego działania. Więc nie bądź kimś takim, tak? Wzrastaj w łasce, wzrastaj w przychylności. Sięgnij po to, co Bóg dla ciebie ma. Uwierz, że to jest dla ciebie. Czasami zdarza się, już podchodzimy do lądowania, tak? Już tutaj kapitan ogłosił przez mikrofon, zapiąć pasy, wyłączyć urządzenie elektroniczne, już schodzimy do lądowania, klapy są opuszczone, ale jeszcze chwilkę polecimy razem. Często ludzie i czasami wierzący ludzie też gdzieś słyszę taką opinię, mówią, jak są niezadowoleni ze swojego życia, mówią, Andrzej, jak ktoś ma dla mnie szacunek, to nawet pastorze powie, mówi, po prostu brakuje mi w życiu szczęścia, po prostu brakuje mi szczęścia. Nie zdawaj się w życiu na szczęście, zdaj się na osobę Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że to jest takie bardzo tanie, co powiedziałem w tej chwili, że to tak, takie być może manipulacja, ale ja w to wierzę. Nie zdawaj się po prostu na jakieś tam, że uda się albo się nie uda, zdaj się na Chrystusa, tak? Z Niego uczyń fundament, z Niego uczyń źródło swojego życia. Słowo Boże mówi, że ten, kto w Niego wierzy, ten się nie zawiedzie, że ten, kto na Nim polega, ten nie będzie zawstydzony. Poprzez wiarę potrzebujesz wyegzekować zwycięstwo w swoim życiu. Potrzebujesz po prostu to zastosować. Przez wiarę musisz sięgnąć po Boże obietnice i możesz to zrobić, ponieważ masz dostęp do Bożej łaski. To takie bardzo proste kazanie na dzisiaj, ale uważam, że bardzo ważne. Bóg jest dobry. To najważniejszy fundament. Bóg jest dobry, On myśli o mnie dobrze, On chce dla mnie dobrych rzeczy. To nie jest żadny tam tani marketing, Ewangelia, jakieś tam prosperity. Tak mówi Stary i Nowy Testament, że Bóg chce dla mnie dobrych rzeczy. Mój Bóg jest taki i ja mogę po to sięgnąć. Mogę po to sięgnąć. Mogą mi się w życiu przytrafić trudne sytuacje, trudne chwile, mam swoją walkę do stoczenia, ale poprzez wiarę sięgnę do zwycięstwa, które Jezus Chrystus uczynił dla mnie na krzyżu. Amen.